Tropiciele dziecięcych marzeń. Dobry wieczór. Nasza dzisiejsza audycja nosi tytuł W świecie barw. Zaprosiłam do rozmowy blogerkę książkową, panią Annę Sikorską, ale chciałam, żebyśmy porozmawiali nie tylko o książkach, które pani Ania ocenia na swoim blogu, lecz też o jej córce, o Aleksandrze Annie Sikorskiej, bo jest to niezwykła postać i naprawdę warto o tej dziewczynce powiedzieć kilka słów. Ale wróćmy do blogów. Proszę Państwa, w naszej rzeczywistości wirtualnej znajduje się właściwie, no już w tej chwili chyba niezliczona ilość blogów, można by to nazwać krytycznych, recenzenckich. Jak tam sobie tą nazwę sformułujemy, to już nie jest takie ważne. Każdy właściwie, kto przeczytał książkę, uważa, że ma obowiązek, prawo, powinien podzielić się swoimi odczuciami. To jest piękne, każdy powinien, rzeczywiście. Cudownie, że ludzie informują się nawzajem, jakie są ich wrażenia po przeczytanej lekturze. Natomiast chodzi o to, żeby blog prowadzić profesjonalnie, bo to jest jednak poważna praca. Wszystko to, co oddajemy do publicznej wiadomości, można by tak powiedzieć, no staje się jednak jakimś dziełem i to dzieło powinno być wykonane również zgodnie ze wszystkimi założeniami, normami, ustalonymi zasadami. Niestety większość recenzji blogerskich to są zwykłe streszczenia książek i nie zawsze recenzenci mają pojęcie o wartości przeczytanego przez siebie dzieła. Często to, co słabsze, jest wyżej oceniany od lepszych książek i dlatego tak trudno dzisiaj trafić na naprawdę dobrą, ciekawą pozycję w literaturze polskiej. Oczywiście można to zrobić i wnikliwy czytelnik przebije się przez ten tłum recenzji, w końcu odnajdzie tą książkę, która jego zainteresuje. Natomiast wolałabym jednak, żeby za recenzowanie brały się osoby posiadające pewne kwalifikacje do tego. Tak jak do każdej pracy należy jednak posiadać pewne zdolności, umiejętności i wiedzę. Pani Anna Sikorska prowadzi swój blog recenzencki od kilku lat i ona właśnie ma zdolności, umiejętności i odpowiednią wiedzę, o czym sama zresztą zaraz Państwu opowie. Dlatego od kilku lat też współpracuję z jej blogiem i ta współpraca układa się nam całkiem dobrze, chociaż nie powiem, że zawsze jesteśmy zgodne i jedna drugiej przyklaskuje. Nie, nie, nie. Czasem rozmawiamy, dyskutujemy, ale to ma właśnie sens, bo dyskutujemy o wartości dzieła literackiego, a to jest najważniejsze. Bardzo sobie cenię profesjonalizm pani Ani i muszę Państwu powiedzieć, że dlatego też chętnie uczestniczę w różnych akcjach organizowanych na rzecz córki pani Ani, Aleksandry Anny Sikorskiej. To jest kilkuletnia dziewczynka, która jest autystyczna, proszę Państwa, ale o niezwykłej artystycznej duszy. Maluje przepiękne obrazy. Te obrazy już doczekały się też swoich poważnych wystaw. Te wystawy odbywają się przeważnie w bibliotekach, z którymi pani Ania też współpracuje i po prostu szersza publiczność ma okazję poznać te niezwykłe dzieła młodej autorki. Ukazała się też przepiękna książka, w której wydaniu pomogła choćby pani burmistrz miasta Góry i wiele innych osób. Książka z wierszami pani Anny Lisowiec i przecudownymi ilustracjami Oli Sikorskiej. Książka jest naprawdę warta poznania. Można ją zakupić, proszę Państwa, a pieniądze z jej zakupu będą wpływały na konto Oli i będą przeznaczone na jej rehabilitację. Ja na swojej stronie facebookowej zamieszczam zdjęcia z tej pozycji. Możecie Państwo się zorientować, że naprawdę warto po nią sięgnąć. Ja chciałam przeczytać tylko jeden wiersz z tej książki. Autorką wiersza jest pani Anna Lisowiec, a wiersz jest ilustrowany przepięknym obrazem Oli Aleksandry Sikorskiej. Cudem jest ona. Płyną akryle, jak barwne motyle. W palcach świat. Cały się świeci, a ona stoi. Miesza kolory. Maluje kwiaty, pejzaże, potwory. Stoi tak w nocy. Nad sztuką skupiona tworzy swe dzieła. Jej sztuka to cud. I cudem jest ona. I chociaż mama Oli będzie nam opowiadała za chwilę o tym, że czasem trudno jest dać radę z wychowaniem, opieką, z dzieckiem autystycznym, to proszę mi wierzyć. Ola jest cudowną, wspaniałą dziewczyną i na pewno wartą pomagania. Kilkakrotnie brałam już udział w takich akcjach organizowanych na potrzeby rehabilitacji Oli. Wysyłałam też 1% podatku, bo można to zrobić, proszę Państwa, na rzecz naszej małej artystki. Wysyłałam książki na licytację mojego autorstwa oraz też brałam udział w takim challenge'u Czytamy dla Oli. Warto. Dla Oli warto zrobić wszystko, proszę Państwa. A ja Państwa zachęcam do sięgnięcia po przepiękną książkę, cudownie wydaną na pięknym papierze, z cudownymi, wspaniałymi ilustracjami. Zapraszam do rozmowy z mamą Oli, panią Anną Sikorską, blogerką zamieszkałą w Górze, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani Aniu, zapraszam.
Witajcie, bardzo miło mi jest gościć u pani Krystyny Śmigielskiej. Dostałam pytanie o to, jaki procent książek stanowią książki dla dzieci i jaki procent książek są te dla dorosłych. Ze względu na to, że mam zespół Aspergera, to ja zaczęłam od razu obliczać, ile to jest, a później stwierdziłam, że się tego fizycznie nie da rady obliczyć, ponieważ niektóre książki, które są dla dzieci, ja zaklasyfikowałam też dla dorosłych. Te, które są dla młodzieży, często też i autorzy uważają, że one są dla dorosłych bardziej, a wydawca po prostu zaklasyfikował je jako te dla młodzieży. Więc takie obliczenie jest niesamowicie trudne, ale patrząc na ilość książek, które opisuję, to myślę, że jest pół na pół. Dużo czytam z córką i czytam też książki dla dorosłych, więc nie jest tak, że ja tylko grzęznę w tych książkach dla dzieci. I nie jest też tak, że to są książki, które nic nie wnoszą do mojego życia, bo większość z nich ma niesamowicie mądre przesłanie. Większość z nich ma niesamowicie dużo ciekawostek, takich, o których w szkole się nie mówiło, a później już na studiach nie było czasu, bo ja studiowałam filologię polską, później filozofię i gdzieś te obszary zainteresowań przyrodniczych, ciekawostek przyrodniczych, troszeczkę odchodziłam od nich. Szłam w kierunku etyki, skupiania się na tym, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo, w jaki sposób ludzie mogą kształtować lepiej swoje relacje, w jaki sposób postępować tak, żeby jak najmniej osób krzywdzić, jak najmniej osób wykluczać. No i też pod tym kierunkiem były też moje studia doktoranckie, gdzie miałam skupić się na filmach Almodovara przez postawach etycznych w filmach Almodovara. Niestety nie udało mi się z różnych względów, bo życie z dzieckiem, które wymaga dużego skupienia, dużej uwagi, to jednak nie jest łatwa rzecz. Traktowałam tę przygodę tak samo jak i blogowanie, jako coś, co pozwala mi na odskocznie, coś, co pozwala utrzymać mi się na powierzchni. I niesamowicie bardzo zaskoczyły mnie też tutaj wydawnictwa, które bardzo otwarcie podeszły do mnie, do mojego stylu pracy, bo ja nie jestem osobą, która jest niesamowicie systematyczna. Jestem osobą, która jest niesamowicie systematyczna pod tym kątem, że codziennie jest jakiś wpis, codziennie coś ciekawego napiszę, codziennie jakąś refleksją się podzielę, ale nie jestem osobą systematyczną taką pod tym kątem, że jak mi wydawca da 2 tygodnie, to ja w 2 tygodnie się uporam z tematem. Bo często jest tak, że przychodzi coś ciekawego do Oli i my wtedy brniemy przez książki te dla Oli, a te swoje lektury jakoś odkładam. Jeśli jest taka pora jak teraz, czyli lato, to my większość czasu spędzamy na spacerach. No i to też wtedy człowiek nie ma za bardzo już po tych 5 godzinach marszu, zwłaszcza kiedy jest ciepło, a dziecko chce sobie posiedzieć w wózku, bo nie ma siły, ale nie chce siedzieć w domu, bo w domu no nudno jest, w sensie takim, że ona nie potrafi sobie zorganizować zajęć, a chce też poprzebywać na słońcu, poprzebywać wśród ludzi, poobserwować ich. No i po takich 5 godzinach dziennie marszu, to już tak za bardzo się nie chce usiąść i popisać o książkach dla dorosłych. No i tak troszeczkę wolniej się wtedy te książki czyta. To jest też dobry czas na czytanie poezji, bo poezja pozwala na takie jakby zatrzymanie się. No i ja właśnie zwykle latem dużo więcej piszę o poezji, a zimą o takiej poważniejszej, grubszej prozie, gdzie jest więcej czasu na posiedzenie sobie z książką i poczytanie, no bo pada deszcz, bo pada śnieg, bo jest za zimno, żeby wychodzić. I my wtedy sobie siedzimy, Ola rysuje, ja jej czytam kolejne grube tomiszcze i ona jest zadowolona i ona jest szczęśliwa, poszerza swoje słownictwo. Ja też pięknie obserwuję, jak ona czerpie z filmów, bajek, które ogląda. Czasami używa słów, które nie są polskie, bo ma ostatnio tendencję do oglądania ukraińskich youtuberów, rosyjskich youtuberów, rosyjskich bajek. Bo te po polsku to już zna na pamięć wersje, więc ona, żeby sobie urozmaicić swoją aktywność, żeby sobie urozmaicić czas spędzony z bajką, czyli wtedy, kiedy ja chcę na spokojnie wypić kawę, a jak się pije kawę, to już się nie da czytać. I ona sobie wypożycza słowa, dzięki którym łatwiej jest coś jej powiedzieć. No i dzisiaj rano była taka piękna sytuacja. Ola wstaje i na śniadanie chce kaszu. Tak jak w Maszy jest taka epizod o tym, że Kasza i Masza, Masza gotuje niesamowicie dużą ilość kaszy. I kaszu wariut. No i właśnie tak dzisiaj Olka nas zaskoczyła z tym, że chce kaszu. Bardzo pięknie. Z książkami też jest właśnie tak, że ona to, co usłyszy, to pięknie pochłania. Zresztą nie powiedziałam Wam, a to jest bardzo najważniejsza rzecz. Moja córka ma autyzm i ona nie mówi, bardzo słabo się komunikuje. I właśnie to stało się powodem tego, że ja potrzebowałam sięgnąć po większej ilości książek. To, że ja potrzebowałam zupełnie inaczej podejść do całej edukacji. I też przy okazji zauważyłam, że ona ma niesamowicie dobrą pamięć. Po przeczytaniu jednokrotnym książki często już nie chciała więcej po nią sięgać. Codziennie kupowałyśmy po 2-3 książeczki w markecie i w księgarni, ale ile można kupować książeczek? Na prowincji jest problem z tym. Kupowałyśmy przez internet i później stwierdziłyśmy, że no to jest koszt rzędu 1000 zł, a to był taki bardzo zły czas, kiedy mąż był świeżo po obronie doktoratu i jeszcze nie miał tego swojego stałego zatrudnienia na uczelni. Ja byłam akurat też bez pracy, jeszcze nie miałam żadnego takiego stabilnego źródła dochodu. No i trzeba było coś z tym zrobić. I jakoś tak po obronie właśnie z filozofii stwierdziłam, że moje siedzenie z dzieckiem i próbowanie wprowadzić w świat słów, znaczeń jest dość oporne i ja się gdzieś w tym wszystkim gubię. Dlatego muszę zrobić coś dla siebie i jednocześnie dla niej. I stwierdziłam, że taki blog to będzie to. I to była świetna decyzja. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Od razu po wybraniu kierunków studiów i po wybraniu męża. No, Blogowanie dało mi dostęp do książek, na które na pewno nie byłoby mnie stać, bo są to naprawdę bardzo duże ilości. Dało mi też możliwość takiego wsparcia Oli otoczenia, bo dzieci niepełnosprawne też przy okazji inne niepełnosprawne mogą sięgać dzięki temu po książki, nowości, na które placówki nie byłoby stać. Do tego nie mam takiego podejścia, że jak książka się zniszczy, to jest wielka tragedia, bo ja na nią wydałam 50 zł. No nie mam, bo napisałam recenzję i napisałam to, co sądzę o książce i dzięki temu dostałam egzemplarz. Na tej zasadzie to funkcjonuje. Coś ciekawego jeszcze bym mogła powiedzieć o moim blogowaniu. No moje blogowanie to jest temat rzeka, o którym bym mogła opowiadać bardzo długo. Ono ma takie swoje fazy. Czasami jestem w tym lepsza, czasami gorsza. Ja to widzę, ja to obserwuję i to analizuję, bo do wszystkiego podchodzę bardzo analitycznie, ale uważam, że nawet jeśli zrobię coś kiepsko, to lepiej, że zrobię to kiepsko, niż jakbym nie miała w ogóle nic nie robić. I widzę też, w jaki sposób ewoluowałam przez te kilka lat. Na początku te recenzje były takie nieudolne. Tak jak student pisze prosto i bez wnikania w poważniejsze rzeczy, później zaczęłam zwracać uwagę właśnie na tematykę, która jest mi bliska, czyli w jaki sposób książki można wykorzystać do terapii, w jaki sposób, jakie one postawy społeczne przekazują, w jaki sposób mogą kształtować różnorodne zachowania wśród dzieci, z jakimi emocjami pomagają się uporać. No i właśnie staram się o tych rzeczach teraz już jak najwięcej pisać, bo to jest niesamowicie ważne dla osób, które prowadzą jakąkolwiek terapię, dla rodziców, którzy szukają rozwiązań na określone problemy i chcą dostarczyć książki, które nie wykluczają nikogo, które pokazują, że są różne modele życia społecznego i ważne jest to, żebyśmy innych nie krzywdzili. No i myślę, że to jest takie najważniejsze moje przesłanie w tym moim blogowaniu, żeby po prostu nie wykluczać, żeby otwierać się na innych, na zrozumienie innego, na spotkanie z innym, nie narzucać też przede wszystkim siebie. Dlatego też ja jestem bardzo tak malutko obecna na różnorodnych grupach, bo ja w ten sposób czuję, że ja bym się wtedy narzucała. Jeśli ktoś chce, to po prostu przychodzi i na bloga i tam sobie czyta. A teraz zaczęłam ostatnio też nową przygodę z YouTube'em. I też widzę, że na początku filmy były bardzo nieudolne, ale ja je zostawiam, bo to jest dla mnie coś ciekawego. Za parę lat będę miała materiał, w jaki sposób sama siebie uczę i kształtuję, w jaki sposób pozwalam sobie na rozwój. Bez konieczności tego, że ktoś nade mną stoi, tak jak w szkole są nauczyciele. Zresztą ja jestem sama z wykształcenia nauczycielką języka polskiego i etyki i filozofii. I to sprawia, że ja nieco inaczej patrzę też na nauczanie. Zwłaszcza przez blogowanie inaczej patrzę na nauczanie, bo przez cały okres edukacji my mamy wpajane, że powinniśmy kłaść duży nacisk na to, żeby dziecko przyswoiło określone rzeczy i żeby koniecznie wszystko umiało perfekcyjnie i żeby je oceniać. Za wszystko musi mieć ocenę, żeby było miarodajne. To nie jest istotne w życiu, bo widzimy później, jak osoby, które ledwo radziły sobie w szkole, prowadzą biznesy, a te, które były świetne, często nie potrafią się odnaleźć też w życiu. I tak naprawdę oceny to nie jest to, na co szkoła powinna zwracać uwagę. I coraz więcej wykładowców właśnie o tym mówi. I to jest rewelacyjne, że w końcu na to zwraca się uwagę, że oceny powinny być opisowe, że powinniśmy w pewien sposób dawać motywację i zachęcać młodych ludzi do tego, żeby byli ciekawi świata, a nie ocenami ich trochę hamować. Bo ocena to tak naprawdę jest narzędzie kary w wychowaniu. Kary na w ten sposób, że jeśli się nie nauczysz, no to dostaniesz słabą ocenę, ale jeśli się nauczysz, no to nie dostaniesz tej słabej oceny, czyli unikniesz kary. Bo czymże innym jest ta piątka czy szóstka? No, jest po prostu uniknięciem kary. Ja jestem wielką przeciwniczką takiego typu motywacji, bo sama kiedyś pracując w marketingu widziałam, jak takie narzędzie nie działa, bo ludzie po prostu skupiali się na tym, żeby określonych rzeczy nie dostać, zamiast dążyć do określonych celów. A określone cele są ważniejsze niż punkciki. No niestety punkciki to jest teraz temat rzeka naszej edukacji wyższej, bo cała edukacja wyższa toczy się wokół punkcików, wokół zdobywania punkcików przez wykładowców, wokół zdobywania punkcików przez studentów. Wyścig szczurów na punkciki. I o ile już zachodnie edukacje od tego odchodzą, to my brniemy w to. No i niestety nadal jest to w szkołach. A kiedy wchodziła ta reforma gimnazjum, ja miałam taką nadzieję, a byłam wtedy dopiero w 8 klasie, więc byłam dzieckiem, które niewiele jeszcze wiedziało o edukacji i o tym, jak może ta edukacja wyglądać. Korczak mi się kojarzył tylko z obozem. Dopiero później gdzieś tam na studiach sięgnęłam po jego dzieła. Ale już wtedy jakoś taki miałam przebłysk, że no ale miało nie być ocen, a są jakieś punkciki. Byłam taka troszeczkę rozczarowana tym, że ta reforma jednak idzie nie w tym kierunku, w którym powinna iść. No i deforma tak naprawdę nie przeniosła nam nic innego. Poza tym mamy sporo materiałów przestarzałych, a sięganie po książki właśnie pozwala wyjść spoza tej bańki edukacyjnej, pozwala poszerzyć dziecku zainteresowania, zwłaszcza kiedy dziecko ma świetną pamięć i chce, jest zainteresowane tym, żeby słuchać. No i właśnie na temat słuchania też mam pewną teorię. Jeśli dziecku czytamy, ale to jest też oparte na badaniach naukowych, więc to nie taka tylko teoria, ale też nie tylko hipoteza, ale też jakaś bardziej zgłębiona teza, że jeśli dzieciom czytamy, to te dzieci lgną do książek. No i to ja obserwuję po własnej córce. Czytałam jej od pierwszych dni. Tak, dosłownie od pierwszych dni, bo przyszłyśmy ze szpitala po jej trzecim dniu i pierwszą książką, którą jej czytałam do poduszki, był Don Quixote. To była lektura związana z moimi studiami filologicznymi, filologii hiszpańskiej, których zresztą nie skończyłam. Przerwałam, bo zdarzyła mi się ciąża, ale też były któreś tam, więc podeszłam bardzo na luzie do tego problemu. Ale zamiłowanie do filologii hiszpańskiej zostało we mnie i tak przez jakiś czas przemycałam różnorodne książki. Czytałyśmy między innymi takie książeczki jak Caillou. Nie wiem, jak to na polskie jest tłumaczone. To jest o takim chłopcu, który ma różnorodne problemy społeczne. Typu nie radzi sobie z zwykłymi dziecięcymi rzeczami. Coś na zasadzie, teraz myślę, jaka bajka jest taka, Bing. Tylko, że tam jest króliczek, a tu jest normalnie chłopiec z różnorodnymi problemami. I te problemy są pięknie pokazywane i wyjaśniane. I zwykle dziecko ma dojść do rozwiązania swoich problemów, uporania się z emocjami, odkrywania świata, opowieści o przedszkolaku. No i to myślę, że takie książki warto podsuwać dzieciom, warto wprowadzać dzieci w świat taki, że one mogą samodzielnie zaproponować jakieś rozwiązania. Ja mam co prawda 9,5-letnią córkę, która ma z tym niesamowity problem, ale to wynika właśnie z autyzmu. Ale już powolutku idziemy właśnie w tym kierunku, że ona podejmuje samodzielnie decyzje typu chodźmy na spacer, komunikuje w jakiś sposób, na co ma ochotę, co by zjadła, co by wypiła. I staramy się nie powstrzymywać jej decyzji różnorodnych pod tym kierunkiem. I to właśnie jest też podsycane też tą ilością lektur, bo o ile miała problem z wyborem jakimkolwiek, to zawsze w pewien sposób zachęcałam ją do tego, żeby sobie po prostu wybierała, którą książkę czytamy. I no mi były takie sytuacje, że no, mamy kilka regałów książek, Olka przejrzała wszystkie książki, No, tę czytałam, tamtą czytałam. No i zobaczyła grubą książkę i ją przyniosła na łóżko. Słownik języka polskiego. No i czytałyśmy przez 2 miesiące twardo, od deski do deski, słownik języka polskiego. Oli to w ogóle nie przeszkadzało, że to jest słownik. Skupiała się. A na ile ona zrozumiała z tego, to nie wiem, ale bardzo pięknie się skupiała. I to było dla mnie najważniejsze przy usypianiu jej, że ona się skupia na tym, co jej czytam, że niektóre słowa stara się powtarzać, bo to jest niesamowicie ważne, kiedy dziecko nie mówi, nie komunikuje się, żeby starało w ogóle się cokolwiek wymawiać. No i myślę, że chyba dzisiaj już dużo opowiadałam o sobie. Więcej o mnie, o Oli, o tym moim pisaniu możecie dowiedzieć się na Facebooku i na blogu. Blog nazywa się Górowianka. Na Facebooku Olkę możecie znaleźć jako Aleksandra Anna Sikorska. No a mój profil blogowy to też jest Górowianka na Facebooku. I tam właśnie na moim najwięcej opowiadam o książkach, na Oli opowiadam o terapii, o życiu codziennym, o różnorodnych problemach, o różnorodnych radościach i o Oli obrazach, bo Ola bardzo dużo maluje. O ile się nie komunikuje, to stara się wyrazić swoje emocje, swój obszar zainteresowań różnorodnymi pracami. Czasami jest to zlepianie różnorodnych rzeczy. Ostatnio ma taką fazę, że zlepia chusteczki, szyszki, kasztany i tak dalej. Tworzy z tego rzeźby zadziwiające. Ze względu na to, że nie mamy odpowiedniego kleju, jeszcze nie wybrałam. No znaczy się tak, musi to być klej nietoksyczny, bo ona ma tendencję do zjadania różnorodnych rzeczy. I wcześniej bardzo dużo malowała i dzięki temu ma kolekcję ponad 500 obrazów. Warto sobie zerknąć, jak one wyglądają, bo mnie zaskakują, może Was też zaskoczą. No i dziękuję bardzo za to zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Do widzenia.
Dziękuję bardzo, Pani Aniu. Ja tylko powiem, bo to może nie wybrzmiało dobrze w naszej audycji, że książka z ilustracjami Oli i wierszami pani Anny Lisowiec nosi tytuł Między palcami a ciszą, kolory jej duszy się kołyszą. Zapraszam Państwa do nabycia tej książki. I wszystkich autorów do tego, żeby współpracowali z panią Anną Sikorską, bo mogę śmiało powiedzieć, warto. Olu, Ciebie bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Mam nadzieję, że kiedyś uda się nam spotkać i będziemy może mogły razem coś stworzyć. Ty namalujesz, a ja coś napiszę. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Audycję przygotowała Krystyna Śmigielska.